Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Audiencje dla prezydenta Sri Lanki i studentów Uniwersytetu w Parmie. To papieskie aktualności dnia, o których powiemy już za chwilę. W programie U źródeł soborowego przełomu Aleksander Kowalski powróci do postaci arcybiskupa Angelo Roncallego. W pierwszym z grudniowych magazynów wita Państwa ksiądz Józef Polak. Na początek kolejna z nieemitowanych jeszcze refleksji księdza Marka Starowiejskiego, które będą nam towarzyszyć w Adwencie. Zapraszamy.
Zgorszenie. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugi. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dlatego, kto je uważa za nieczyste. Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim stanowiskiem w sprawie pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością dla bluźnierstwa, bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. To, o czym pisze święty Paweł, a więc sprawa pokarmów czystych czy nieczystych, nie jest więc już dla nas problemem, a nawet patrzymy na to z lekkim politowaniem. Trzeba jednak zrozumieć, że sprawa pokarmów czystych i nieczystych, zakorzeniona w prawie mojżeszowym, była czymś podstawowym dla ortodoksyjnego Żyda, a także dla chrześcijan orientacji judeochrześcijańskiej. Lekceważenie tych przepisów stanowiło dla nich niemałe zgorszenie. Zwróćmy uwagę na fakt, że święty Paweł kategorycznie żądał zniesienia tych ograniczeń, a równocześnie ten sam święty Paweł przypominał chrześcijanom, że zgorszenie braci jest po prostu brakiem miłości. Zgorszenie może być różnorodne. Są ludzie, którzy lubią się gorszyć i gorszą się dla samej przyjemności gorszenia się. Jest to zgorszenie obłudne i faryzejskie, którym nie należy się zbytnio przejmować. Ale jest inne, tu właśnie przywołane, kiedy odrzucamy pewne dobre normy postępowania przyjęte w danym środowisku. Jak często na przykład turyści swoim strojem i postępowaniem gorszą ludzi wsi, którzy przecież mają prawo do tego, by u nich uszanowano zwyczaje panujące w danym regionie, czego nie chcą zrozumieć wczasowicze. I nieuszanowanie ich jest brakiem szacunku dla człowieka, brakiem miłości, a nie walką z ciemnogrodem. I w końcu jest prawdziwe, obiektywne zgorszenie, kiedy gwałci się pewne prawa moralne, kiedy ubliża się rzeczom świętym dla ludzi, obrażając ludzi w ich uczuciach religijnych, narodowych czy rodzinnych. Takie zgorszenie coraz częstsze w społeczeństwach tolerancyjnych, w cudzysłowie, zwłaszcza w stosunku do chrześcijan, jest rzeczą złą i ze wszech miar naganną, nie mówiąc już o tym, że godzi w prawo miłości. Pamiętajmy więc, by nie zasmucać braci, nie gorszyć ich, bo to stanowi uderzenie w miłość i dlatego te słowa świętego Pawła warto zapamiętać.
Pora na aktualności.
Aktualnej sytuacji w Sri Lance dotyczyła rozmowa papieża z prezydentem tego kraju. Benedykt XVI przyjął Mahindę Rajapakse, który następnie spotkał się z kardynałem, sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Podczas serdecznych rozmów potwierdzono potrzebę zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności cywilnej, poważnie doświadczanej toczącym się tam konfliktem, oraz umocnienia procesu dialogu i negocjacji jako jedynej drogi osiągnięcia politycznego rozwiązania, które byłoby trwałe i sprawiedliwe, głosi watykański komunikat. Wyrażono także nadzieję, że Kościół katolicki w Sri Lance nadal będzie mógł się tam w pełni cieszyć prawem wolności religijnej. Pozwoli mu to na wnoszenie znaczącego wkładu w życie kraju, zarówno poprzez świadectwo religijne, jak i działalność na polu edukacji, opieki zdrowotnej i charytatywnej, w dążeniu do dobra wspólnego pojednania i pokoju, czytamy w oświadczeniu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Prywatna rozmowa lankijskiego prezydenta z papieżem trwała 15 minut. Mahindzie Rajapakse, który jest buddystą, towarzyszyła żona katoliczka. W delegacji państwowej przybył również minister spraw zagranicznych. Agencje prasowe zauważyły, że Benedykt XVI otrzymał 2 mosiężne świeczniki. Dar odwzajemnił piórem w kształcie kolumny Berniniego z życzliwą zachętą, aby służyło do podpisywania porozumień.
Dawna brytyjska kolonia Ceylon uzyskała niepodległość w 1948 roku. Obecną nazwę jako republika przyjęła w 1972 roku. Od ponad 30 lat w kraju tym trwa konflikt między wyznającą buddyzm większością syngaleską, a hinduistyczną mniejszością tamilską, która dąży do niepodległości północnych prowincji. Krwawy konflikt pochłonął już ponad 70 tysięcy ofiar.
W niespełna 21-milionowym kraju katolików jest ponad 6%. Kościół w Sri Lance wielokrotnie występował w obronie praw ludności cywilnej z terenów objętych walkami.
Swoją długoletnią pracę wykładowcy i nieprzerwane do dziś duchowe związki ze światem akademickim przypomniał papież, przyjmując w Watykanie 1300-osobową grupę z Uniwersytetu w Parmie na północy Włoch. W jej skład wchodzili profesorzy, studenci i pracownicy administracyjno-techniczni tej uczelni, liczącej 30 tysięcy słuchaczy i ponad 1000 wykładowców. Benedykt XVI nawiązał do postaci wielkiego średniowiecznego intelektualisty Piotra Damiana. Urodzony 1000 lat temu święty, studiował, a później wykładał w parmeńskiej szkole, która dała początek uniwersytetowi. Piotr Damian był zaangażowany w reformę kościoła, współpracując z papieżem Grzegorzem VII. Nauczał w swych pismach, a jeszcze bardziej ukazywał własnym przykładem, że autentyczna reforma ma być przede wszystkim duchowa i moralna, musi zatem wychodzić od sumienia.
Często mówi się dziś o reformie uniwersytetu. Myślę, że zachowaniem należytych proporcji to, czego naucza święty Piotr Damian, pozostaje zawsze ważne. Zmiany struktur są naprawdę skuteczne tylko wówczas, gdy towarzyszy im poważny rachunek sumienia każdego wykładowcy, studenta czy pracownika administracji. Wiemy, że Piotr Damian wiele wymagał od siebie samego i swoich mnichów. Gdy chce się poprawić jakieś środowisko, każdy musi zacząć od reformowania samego siebie, korygując to, co szkodzi dobru wspólnemu. Reforma uniwersytetu wymaga wolności nauczania i badań, wolności instytucji akademickiej względem sił ekonomicznych i politycznych. Oczywiście nie oznacza to izolacji uniwersytetu od społeczeństwa ani zamykania się w sobie, czy tym bardziej wykorzystywania zasobów publicznych w prywatnych celach. Nie na tym polega chrześcijańska wolność. Według Ewangelii i tradycji Kościoła naprawdę wolną jest osoba, wspólnota czy instytucja, która odpowiada w pełni swej naturze i celowi. Zaś powołaniem uniwersytetu jest formacja naukowa i kulturalna osób celem osiągnięcia rozwoju całego społeczeństwa.
Rosyjscy dziennikarze skomentowali artykuł wieszczący koniec zimnej wojny katolicko-prawosławnej. Włoski dziennik Corriere della Sera przedstawił tezę, jakoby złe relacje między Watykanem a Patriarchatem Moskiewskim za czasów Jana Pawła II polepszyły się w czasie obecnego pontyfikatu.
Winą za złe stosunki w poprzednim pontyfikacie autorzy artykułu obarczają polskich duchownych praktykujących prozelityzm i politykę Watykanu, która ich zdaniem doprowadziła do wojny między katolikami i prawosławnymi. Zasługę w poprawie stosunków prawosławno-katolickich oprócz nowej polityki Watykanu przypisuje się pełnej sympatii wobec Rosji polityce rządów Prodiego i Berlusconiego. Czy w ogóle była jakaś wojna, czy był prozelityzm? Czy musimy pozwolić zagonić się do getta i uznać swoją winę, pytają skupieni wokół portalu ProKatolik.ru dziennikarze zamkniętego przed rokiem tygodnika Świat Ewangelia. Zgodnie z ich słowami, oskarżenia polskich duchownych i poprzedniego papieża nie posiadają oparcia w faktach, a tym bardziej potwierdzenia w przeprowadzonym śledztwie z przedstawionymi dowodami. Dziennikarze cytowanej strony internetowej sugerują prowadzenie gry. Czy nas ta gra zadawala i odpowiada głosowi naszego sumienia? Pytają dalej. I postawione pytanie dają do przemyślenia odpowiedzialnym za grę osobom w czasie właśnie rozpoczętego Adwentu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Kiedy kardynał Angelo Roncalli wybrany został pół wieku temu papieżem, miał już za sobą 54 lata kapłaństwa, z czego dokładnie połowę pracował w watykańskiej dyplomacji. W ciągu tych 27 lat papieski dyplomata na kolejnych placówkach nabył wiele doświadczeń. Poznał szereg problemów, które miał później podjąć zwołany przez niego sobór. Dotyczy to także relacji chrześcijańsko-żydowskich. Przed miesiącem mówiłem o tym, jak w latach II wojny światowej niósł on pomoc zagrożonym deportacją do obozów śmierci Żydom, będąc delegatem apostolskim w Grecji i Turcji. Wykorzystywał w tym celu również kontakty dyplomatyczne nawiązane w Bułgarii, gdzie wcześniej pełnił podobną funkcję. Krótko przed zakończeniem wojny, w listopadzie 1944 roku, arcybiskup Roncalli otrzymał nominację na nuncjusza apostolskiego we Francji. Zastał tam sytuację niełatwą, obciążoną bolesnym dziedzictwem lat wojennych. Generał Charles de Gaulle domagał się usunięcia 30 biskupów, zarzucając im, że akceptowali kolaborujący z hitlerowskimi Niemcami rząd w Vichy. Nowemu nuncjuszowi udało się umiejętnie doprowadzić do tego, że wystarczyła tylko rezygnacja 3 ordynariuszy. Francja była podczas wojny terenem deportacji Żydów do obozów koncentracyjnych. Miejscowy kościół milczał, przyznał przed 11 laty ze skruchą episkopat tego kraju w deklaracji z Drancy. Podpisali ją w miejscu internowania Żydów wywożonych do obozów zagłady, głównie Oświęcimia, biskupi wszystkich francuskich diecezji, na terenie których znajdowały się pod władzą Vichy takie punkty przeładunku. Oczywiście, mimo plamiącej licznych Francuzów kolaboracji, wielu z nich, także katolików, w tym całe instytucje kościelne, niosło w tym czasie pomoc Żydom, dając im schronienie. Z tym jednak wiązał się kolejny problem. Po wojnie organizacje i rodziny żydowskie domagały się zwrotu uratowanych dzieci środowisku, z którego pochodziły. Takiemu żądaniu trudno odmówić słuszności. Co jednak zrobić z dziećmi, które w międzyczasie przyjęły chrzest? Czy wolno narażać zbawienie ich dusz, skoro są osobami ochrzczonymi, a w środowisku żydowskim zagrażałaby im utrata wiary? Oczywiście władze kościelne nie zalecały chrzcić ratowanych dzieci bez uwzględnienia woli ich rodziców. Były to przecież osoby niepełnoletnie. Zresztą sam fakt przyjęcia tego sakramentu bynajmniej nie chronił Żyda przed zagładą, bo kryteria hitlerowców nie były religijne, tylko rasistowskie i ochrzczony Żyd nie przestawał dla nich być Żydem. Skuteczniejszą pod tym względem była fałszywa metryka chrztu z datą dopasowaną do wieku dziecka. Jak dobrze wiemy, w Polsce preparowano takie dokumenty, nie robiąc sobie przy tym skrupułów. Zdawano sobie przecież sprawę ze śmiertelnego niebezpieczeństwa, przed jakim należało na wszelki sposób ocalić zagrożonych. Zdarzało się jednak, że ukrywanym udzielano chrztu. Czasem może z nadmiaru gorliwości. Poza tym żydowskie dzieci, które znalazły się w chrześcijańskim środowisku, w naturalny sposób otrzymywały od niego wychowanie. Przypomnijmy tu Grzegorza Pawłowskiego, czyli Jakuba Hersza Grinera z Zamościa, dziś będącego księdzem w Izraelu, który ocalony z zagłady, między innymi dzięki fałszywej metryce chrztu, chodził z katolickimi dziećmi do kościoła i na naukę religii, przyjmując z pełnym przekonaniem ich wiarę. Ale dopiero odbywszy przygotowanie do pierwszej komunii, przed jej przyjęciem poprosił, by go ochrzczono. Ten dylemat, mający aspekty teologiczne i duszpasterskie, pojawił się w wielu krajach. W 1946 roku wspomniany już przeze mnie przed miesiącem rabin Izaak Halewi Herzog z Jerozolimy zwrócił się do Piusa XII listownie, a wcześniej również na prywatnej audiencji, z prośbą, by dzieci, które znalazły schronienie w katolickich instytucjach i rodzinach, zostały przekazane pod opiekę organizacji żydowskich. Przytoczył on przy tym przypadek Polski, gdzie miało się wówczas znajdować w klasztorach i domach prywatnych jeszcze co najmniej 3000 ocalonych dzieci. To po liście rabina Herzoga Pius XII nakazał ówczesnej kongregacji świętego oficjum opracować doraźne wskazania w tym względzie. Przesłano je nuncjuszowi w Paryżu, kiedy francuscy biskupi pytali go, jak postępować w takich przypadkach. Paryska nuncjatura streściła po francusku otrzymaną z Watykanu włoskojęzyczną notę, w której zalecano, by nie przekazywać ochrzczonych sierot żydowskich instytucjom czy osobom nie będącym w stanie zapewnić im chrześcijańskiego wychowania, a równocześnie nie mogącym rościć sobie do nich żadnych praw z racji pokrewieństwa. Co innego jednak, gdy chodzi o prośby wysuwane przez krewnych, stwierdzono ogólnie w nocie świętego oficjum, sugerując zatem wyraźnie, że należy im oddawać ocalone dzieci. W streszczeniu opracowanym przez nuncjaturę doprecyzowano, że w przypadku próśb ze strony rodzin można im zwrócić jedynie te dzieci, które nie zostały ochrzczone. Wyraża to tradycyjne przekonanie o bezwzględnej konieczności zapewnienia chrześcijańskiego wychowania każdemu ochrzczonemu. Komentując tę interpretację paryskiej nuncjatury, ojciec Peter Gumpel, relator sprawy beatyfikacyjnej Eugenio Pacellego, wysunął przypuszczenie, że w kwestii nawracania Żydów arcybiskup Roncalli był może bardziej tradycyjny niż ówczesny papież. Właśnie w owym czasie Pius XII polecił franciszkankom misjonarkom oddanie dwojga pozostawionych w ich rzymskim klasztorze dzieci Żydówce, która powróciła do judaizmu po wcześniejszym przyjęciu wraz z obojgiem chrztu. Ostatecznie jednak również nuncjusz Roncalli nie wymagał bezwzględnego przestrzegania norm kanonicznych o wychowaniu ochrzczonych w wierze, skoro francuski kościół w większości przypadków oddał wówczas uratowane dzieci pozostałym przy życiu członkom ich rodzin. Niewątpliwie uwzględniano przy tym fakt, że udzielenie chrztu miało miejsce w zupełnie anormalnej sytuacji, pod wrażeniem straszliwych przeżyć tamtych lat. W 1953 roku Angelo Roncalli został kardynałem i patriarchą Wenecji, miasta posiadającego zresztą jedną z najciekawszych historycznie wspólnot żydowskich we Włoszech. 5 lat później został wybrany na stolicę Piotrową. Dotychczasowe doświadczenia duszpasterskie i dyplomatyczne zaowocują w pełni właśnie podczas pontyfikatu Jana XXIII, również gdy chodzi o stosunek Kościoła do Żydów.
Tu Radio Watykańskie, 32. już audycja Aleksandra Kowalskiego z cyklu U źródeł soborowego przełomu. Kończy już nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.